To nauczanie zatytułowałem Stawić się w świątyni na służbę uwielbienia. Zastanawiam się, czy jest jeszcze coś, o czym dzisiaj Bóg już nie mówił o tym do nas. Ale dobrze. Jeżeli mówimy o służbie uwielbienia i świątyni, to byłoby na rzeczy, abyśmy cofnęli się do czasów, kiedy ta służba uwielbienia powstała, kiedy ta służba uwielbienia w tej świątyni ręką ludzką zbudowanej zaczęła istnieć. Takie początki zobaczymy u Dawida. Dawid, gdy sprowadzał skrzynię przymierza, gdy niesiono ją, nieśli ją lewici, kapłani, przepraszam, to już wtedy dookoła Dawid wraz z tymi kapłanami, z lewitami, z całym ludem tak naprawdę sprowadzali ją przy akompaniamencie instrumentów, trąb w tamtym czasie i przy głośnych śpiewach radosnych. O tym mówi nam w drugiej księdze Samuela w 6 rozdziale Biblia, więc w takiej atmosferze ta skrzynia była sprowadzana. Kiedy ona dotarła do Jerozolimy, stanęła w namiocie, który Dawid rozpiął dla niej, Dawid powołał wśród lewitów służbę uwielbienia, na której czele postawił Asafa. Asaf wraz ze swoimi braćmi mieli taki obowiązek służyć śpiewem i grą dla Pana. Otworzymy dlatego Księgę Kronik, pierwszą Księgę Kronik w 16 rozdziale. Tam przeczytamy początki tej służby. 16 rozdział pierwszej Księgi Kronik. Przeczytamy od wersetu 7 do 12 i 23 werset. Tego dnia po raz pierwszy w taki sposób Dawid polecił wielbić Pana za pośrednictwem Asafa i jego braci. Wysławiajcie Pana, wzywajcie Jego imienia, ogłaszajcie wśród ludów Jego dzieła, śpiewajcie Mu i grajcie, rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech ci, którzy szukają Pana, cieszą się z całego serca. Szukajcie Pana i Jego mocy, szukajcie Jego bliskości. Nieprzerwanie. Wspominajcie cuda, których dokonał, Jego znaki, Jego rozstrzygnięcia. I 23 werset mówi, śpiewaj Panu cała ziemio, z dnia na dzień głoście Jego zwycięstwo. Taki był początek i tu już od razu Dawid przez Asafa, który wyśpiewuje tą pierwszą pieśń, daje nam pewne wskazówki, takie kierunkowskazy w tym całym uwielbieniu i to dzisiaj już słyszeliśmy przez usta proroków, żeby, mi się przede wszystkim podoba to stwierdzenie, szczycić się Jego imieniem. To, co dzisiaj powiedziała Asia, że cytując ten najkrótszy psalm, 117, ona powiedziała, że to nie jest istotne, co ty teraz czujesz, co ja teraz czuję. Bóg jest taki wspaniały. On jest godny tego, żeby się szczycić Jego imieniem. Ja zawsze mam taki wtedy obraz dziecka, które ma swój autorytet w ojcu. Potem ten autorytet czasami niestety przemija, ale kiedy dziecko ma swój autorytet w ojcu, to mówi, mój tata taki jest. A drugi kolega mówi, ale mój tata to jest taki. I my też mamy wspaniałego ojca, o którym możemy mówić, mój ojciec jest taki i jest najwspanialszy. I tu jest wiele takich wskazówek, co mamy robić, że mamy go szukać, że mamy wygłaszać jego dzieła, że o jego cudach opowiadać. Jest wiele rzeczy. I ten najkrótszy psalm, który przytoczyła Asia, też mówi nam o tym, tam jest sedno treści. Jego łaska jest, jak ja pójdę za przekładem warszawskim, jego łaska jest można nad nami, a wierność trwa na wieki. I reszta może w niesamowity sposób być ukierunkowana przez Ducha Świętego, kiedy wezwiemy te słowa, kiedy zaczniemy rozmyślać nad tymi słowami. To jest wspaniały psalm, bardzo krótki i co ciekawe, można go bardzo szybko przytoczyć. A dalej niech Duch Święty uczyni kolejne kroki w naszym uwielbieniu. Dlaczego tak? Za chwilę też do tego dojdziemy. Dlaczego warto choćby takim krótkim psalmem w momentach, kiedy mamy może niewiele czasu, przywołać tą chwałę Bożą. Co było dalej? Dalej ta służba trwała. Salomon jako następca po Dawidzie postawił świątynię Bogu. Dawidowi nie było to dane, choć miał ogromne pragnienie, ale wiedział to, że to jego syn postawi tą świątynię. To się wypełniło i Salomon rzeczywiście tą świątynię wybudował. I chciałbym, żebyśmy się nad tym też pochylili, dlatego zaproszę nas do drugiej Księgi Kronik, do rozdziału 5. Świątynia powstała, Salomon oczywiście jako potomek Dawida i ten, który widział, że to, co Dawid robił dla Boga jest dobre, był kontynuatorem tego i w dzień, kiedy ta świątynia była oddawana, jakby miały miejsce takie zdarzenie. Przeczytamy o tym w 5 rozdziale i będziemy czytać od wersetu 12. Wszyscy śpiewacy, lewici, to jest Asaf, Heman, Jedutan, ich synowie oraz bracia, stali odziani w bisior z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza wraz ze 120 kapłanami gotowymi do zagrania. Mieli oni razem, trębacze i śpiewacy, wznieść wspólny głos dla uwielbienia Pana i dla wyrażenia Mu wdzięczności. Kiedy więc zadeli w trąby, zagrali na cymbałach i na instrumentach do wtóru pieśni wielbiącej Pana za to, że jest dobry i że Jego łaska trwa na wieki, świątynia Pana napełniła się obłokiem. Z powodu tego obłoku chwały Pana, który napełnił świątynię, kapłani nie mogli tam ustać ani pełnić służby. Tu nie mogę się oprzeć odwołaniu do tego proroctwa, które padło i mówiło o obłoku. Obłoku, który jest ciężarem dla wszystkiego, co nie pochodzi od Boga. I dlatego też ci kapłani, którzy byli, jakby nie było, tylko ludźmi, nie mogli ustać, gdy tak potężna chwała Boża zstąpiła. I widzimy tu, że działanie Boga jest poprzedzone uwielbieniem. Idzie w parze z uwielbieniem. Nie może jedno bez drugiego funkcjonować. Ta służba była kontynuowana za czasów Salomona, ale były też czasy ciężkie. Świątynia przestała istnieć, wręcz została zburzona. Była niewola babilońska i po powrocie z tej niewoli Bóg powołał człowieka Zorobabela i ten Zorobabel wraz z Izraelitami, którzy wrócili z tej tułaczki, z tej niewoli, zaczęli odbudowywać świątynię. Kiedy oni zaczęli odbudowywać tą świątynię, przywrócili tą służbę. W trakcie tej odbudowy dołączył się także do nich Nehemiasz, on uporządkował sprawy tej służby, on zadbał o to, aby ta służba zawsze miała zapewnione swoje potrzeby, takie typowo społeczne, jedzenie, najprostsze rzeczy, aby oni mogli się oddać tej służbie, bo między Nehemiasz jakby dwukrotnie zawitał do Jerozolimy i pomiędzy tymi swoimi dwoma czasami, gdy go nie było, niestety ta służba została zaniedbana, rozpieszli się lewici właśnie z tego powodu, że zabrakło tak naprawdę dbałości o tą służbę. I co ciekawe, czasy były bardzo trudne, kiedy Nehemiasz wspomina o odbudowie Jerozolimy, murów, to wspomina o tym, że gdy oni odbudowywali, byli cały czas pod bronią. Było wiele różnych przypadków, gdzie ludność tubylcza w tamtym czasie, która już została przesiedlona na tamte tereny w zamian za Izraelitów, stwarzała wszelkie problemy, także czas był trudny, a mimo to Nehemiasz i Zorobabel, oni jakby przy tym całym trudzie odbudowy nie zapomnieli o tej części, o tym, że świątynię odbudować to nie tylko postawić mur, ale trzeba zadbać o kwestię uwielbienia w tej świątyni. I ta gorliwość nie jest przypadkowa, o niej też dzisiaj słyszeliśmy właśnie, że to jest istotne, że musi płynąć to uwielbienie. Ja myślę, że teraz, żeby tylko tak naprawdę potwierdzić to wszystko, odniesiemy się do innego wydarzenia. Żeby przejść do tego wydarzenia, najpierw przeczytamy proroctwo o tym wydarzeniu. Proroctwo to, będzie to proroctwo z Księgi Zachariasza, z 9 rozdziału. Potem będzie krótki quiz. Jakiego fragmentu będzie się tyczyło to proroctwo, bo do tego fragmentu potem przejdziemy. Ale najpierw przeczytamy właśnie proroctwo Zachariasza w 9 rozdziale. Będziemy czytać od wersetu 9. Przeczytamy sobie 3 wersety. Wesel się wielce, córko Syjonu. Wołaj z radości, córko Jerozolimy. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, pokorny, i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Zniszczę rydwany Efraima z Jerozolimy, usunę rumaki i łuk wojenny zostanie złamany. On ogłosi narodom pokój. Jego władza od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Dzięki krwi przymierza z tobą uwolnię też twoich więźniów, uwolnię ich z cysterny bez wody. Zachariasz mówi o wielkim wyzwoleniu, jakie nadchodzi z ręki Boga. Mówi o królu, którego panowanie przewyższa wszystkich dotychczasowych królów. Mówi o królu sprawiedliwym, o królu, który przyniesie wolność. My z perspektywy czasu już wiemy, jak na to spojrzeć. I mówi też, że ten król wiedzie na osiołku. I mówi, wesel się, Syjonie. Wołaj z radością, córko Jerozolimy. Więc naszym fragmentem będzie, czy ktoś już wie? Brawo. Wjazd Jezusa do Jerozolimy. I przeczytamy to w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to będzie Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 37 werset, tam zaczniemy. Drugim będzie Ewangelia Jana, ale do tego przejdziemy za chwilę. Najpierw przeczytajmy z Łukasza, z 19 rozdziału, będziemy czytać od 37 wersetu do 40. A kiedy zbliżał się do podnóżka Góry Oliwnej, cała rzesza uczniów zaczęła głośno i radośnie wołać, wielbić Boga za wszystkie przejawy mocy, które dane im było oglądać. Mówili, bo błogosławiony król, który przychodzi w imieniu Pana, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Wówczas jacyś faryzeusze wykrzyknęli z tłumu, nauczycielu, każ zamilknąć swoim uczniom. Lecz on im odpowiedział, mówię wam, że jeśli oni zamilkną, będą krzyczeć kamienie. Dlaczego takie słowa? Widzimy, że pobudzeni są uczniowie i wielbią Boga. Raduj się, córko Syjonu. Tak? Czytaliśmy w proroctwie Zachariasza. Wesel się, córko Syjonu, raduj się, córko Jerozolimy. Nie było innego wyjścia. To proroctwo musiało się wypełnić. Dlaczego tak? Dlaczego tak Bóg to ustanowił? A to dlatego, że ten wjazd do Jerozolimy zwiastuje najwspanialszą rzecz w naszym życiu. To jest wybawienie nasze, które idzie od Króla naszego, Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I nie mogło być tak, żeby nie było to poprzedzone uwielbieniem. Musiało uwielbienie nastąpić. Dlatego Jezus był o tym święcie przekonany, że jeżeli uczniowie by tego nie uczynili, Bóg sprawiłby, że ziemia wykrzyczałaby chwałę Boga, bo idzie wielkie dzieło Boże, a wielkie dzieła Boże idą wraz z Jego uwielbieniem. Przejdźmy więc teraz do Ewangelii Jana, do rozdziału 12. Tam przeczytamy tą historię i tam ewangelista kładzie akcenty na inne rzeczy, dostrzega pewne inne aspekty także tego wydarzenia. I tutaj przeczytamy sobie wersety od 12 do 16. Nazajutrz ogromny tłum, który przybył na święto, usłyszał, że Jezus idzie do Jerozolimy. Ludzie zatem wzięli gałązki palm, wyszli mu na spotkanie i wołali: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, oraz Król Izraela. A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego. Tak jak jest napisane: nie bój się, córko Syjonu, on przychodzi, twój król, siedząc na źrebięciu oślicy. Początkowo jego uczniowie nie rozumieli, o co chodzi, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy sobie przypomnieli, że jego dotyczą te słowa i dlatego tak został przywitany. Tutaj jest ciekawe, że mimo, że uczestniczyli w tym, że sami byli pobudzeni do tego uwielbienia, nie rozumieli tak do końca, skąd ono płynie, nie rozumieli, jakby nie dostrzegali spójności tego symbolu, jakim był wjazd Jezusa na tym, że osiołku, z tym proroctwem. I kiedy oni się o tym zorientowali? Więc ewangelista pisze nam, że gdy Jezus został uwielbiony, wtedy zrozumieli. A co to znaczy, że został uwielbiony? Cofniemy się parę kartek i w 7 rozdziale. W 7 rozdziale przeczytamy w 38 wersecie i dalej. Kto wierzy we mnie, jak głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie zstąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Widzimy tu, że przyjście Ducha Świętego, działanie Boga w mocy w naszym życiu jest jednoznaczne z przyjściem Ducha Świętego, a to jest jednoznaczne z uwielbieniem. Więc kiedy ewangelista pisze nam, że to uwielbienie musiało nastąpić, żeby oni zrozumieli pewne rzeczy, to oni mówią, że musiał przyjść Duch Święty, Bóg w swojej mocy, żeby oni mogli to zrozumieć. Ktoś może powiedzieć: dobrze, tu jest napisane, że Jezus musiał zostać uwielbiony i to mogło mieć miejsce w niebie. Jezus został uwielbiony w niebie i na tym kończy się sprawa uwielbienia. Jest Jezus uwielbiony. Dobrze, Jezus jest na pewno uwielbiony w niebie, tam jest królem. Czy jest królem w moim sercu? Czy on jest uwielbiony w moim sercu? Bo w niebie na pewno jest uwielbiony, bez dwóch zdań. Jaką mam pewność? Ano taką, że to właśnie ten apostoł i ewangelista mówi: i wtedy zrozumieliśmy, kiedy Jezus został uwielbiony. Dlaczego oni? To nie faryzeusze przyszli i powiedzieli: słuchajcie, Jezus został uwielbiony w niebie, teraz zrozumieliśmy, że to on był tym, wjechał na osiołku. Nie. To apostołowie mówią: kiedy Jezus został uwielbiony, my zrozumieliśmy, że to był ten znak. Jezus wjeżdża na osiołku, przyszedł król, o którym mówił Zachariasz. Dlaczego? Bo on został uwielbiony w ich sercach. W niebie, tak, został uwielbiony. W ich sercach też i działy się wspaniałe rzeczy. Czy więc ten Jezus jest uwielbiony w naszych sercach? Widzimy tutaj kilka ciekawych aspektów. Ja cofnę się teraz, tak przegląd zrobimy tego wszystkiego. Widzieliśmy działanie Boże. Ja tutaj może specjalnie pokazałem też te miejsca, gdzie jakby poprzedzone działanie Boże było uwielbieniem. Nie mówię, że to jest jedyna forma. Jeżeli Bóg działa, to automatycznie też wzbudza w nas uwielbienie po swoim działaniu. Natomiast zauważmy, że jest pewna część, jest pewne przygotowanie poprzez uwielbienie do dzieł Bożych. Dzisiaj wiele osób musiało być w uwielbieniu, żeby dziś Bóg mógł używać ich tutaj. Oni wcześniej musieli przygotować się. Część z nich w ogóle nie wiedziała, że tu wyjdzie jeszcze dzisiaj. Ale oni byli już w uwielbieniu, tak jak uwielbiony był Jezus wjeżdżający do Jerozolimy, a tak naprawdę wydarzenia były trochę później. Dlaczego? To jest też takie ciekawe, że Jezus został namaszczony na parę dni przed śmiercią. Dlaczego? Nie było już na to czasu przed śmiercią. Na to uwielbienie też już nie było czasu przed samą śmiercią. Te wydarzenia działy się częściowo w nocy, w bardzo różnych, trudnych, dziwnych warunkach. Ale Bóg zadbał o to, żeby wielkie swoje dzieło poprzedzić uwielbieniem. I to uwielbienie miało miejsce. Tak my bądźmy też czasami przygotowani na to, że w tym uwielbieniu możemy być rano, w południe, a wieczorem Bóg może z tego skorzystać, z tego przygotowanego naszego umysłu i serca, aby działać. Pytanie w takim razie do nas, jak to jest z tą naszą służbą w świątyni, bo takie jakby można powiedzieć, może się nam nasuwać z racji tytułu, tak? Wszystko wiemy, jest pięknie, chcemy uczestniczyć w uwielbieniu, więc o co chodzi z tym przyjściem na tą służbę naszą? Ano, kiedy zaczynałem z Panem Bogiem naszym wspaniałym o tym rozmawiać, Bóg dał mi takie słowo, że On chce nieustannie działać w swojej chwale na tej ziemi, pośród ludzi. I tak dlatego urządził tą ziemię. O Jego dziełach też dzisiaj śpiewaliśmy trochę i śpiewaliśmy też taką pieśń, że słońce świeci za dnia i że wtedy nasze wyznanie brzmi: drogi Jezu, dziękuję Ci. I Bóg mówi do mnie tak: ja urządziłem tą ziemię w taki sposób, że kiedy jedni śpią, nad drugimi świeci słońce. Kiedy tamci odpoczywają, inni wzywają mojego imienia. I powołałem sobie was jako śpiewaków. I kiedy słońce świeci nad wami, jest to czas, kiedy możecie służyć. Jest to czas, kiedy wy, zgodnie z ustalonym dziennym porządkiem, jak mówi w pierwszej Księdze Kronik w 16 rozdziale 37 werset. Tak Dawid ustanowił, zgodnie z ustalonym dziennym porządkiem. I Bóg mówi: ja ustanowiłem ten dzienny porządek, teraz słońce świeci nad wami. Teraz to wy jesteście w mojej świątyni, świątyni, którą zbudowałem z was żywych kamieni. Teraz inni śpią, a wy jesteście na służbie. Przyjdzie czas, że wy się położycie, a inni będą wielbić moje imię. I tak, sekunda w sekundę, wielbione jest imię Boga. Sekunda w sekundę. Czy ktoś zadał sobie pytanie, a czy na pewno? A czy na pewno nie ma choćby chwili milczenia w ciągu jednej doby? Jeżeli jest taka wątpliwość w naszym sercu, to my dołóżmy wszelkich starań, żebyśmy to my nie opuścili naszej służby w świątyni, bo być może ta sekunda to jest sekunda, w której my milczeliśmy. Ja wierzę, że tak się nie dzieje, bo Bóg zadbał o to, bo Bóg chce, żeby Jego chwała rozbrzmiewała i żeby w swojej chwale działał na obliczu swej ziemi nieustannie. Ja myślę, że my, że to nam doda jeszcze dodatkowego powiewu, jeżeli będziemy myśleć o swoim dniu, że my teraz, oprócz tego, że stoimy, że robimy różne rzeczy, jesteśmy w służbie chwały Pana, wielbienia Jego świętego imienia. I może być, że za minutę zawołasz najkrótszym psalmem, a za 2 minuty zawoła ktoś inny, może dłuższym psalmem.